Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Usiądźmy, bracia i siostry, w tę świętą noc Bożego Narodzenia, pełni radości, wędrujemy do miejsca narodzenia Słowa Wcielonego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, do Betlejem. Jest ono nam bardzo bliskie dziś. A Betlejem w języku hebrajskim, Bejlachem, tłumaczymy jako dom chleba. I tam właśnie przychodzi na świat Jezus, ten, który zapowiadając ustanowienie Eucharystii, powie o sobie: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. On narodził się w Betlejem, ale w czasie każdej mszy świętej staje się obecny na ołtarzu po to, aby Boże Narodzenie mogło powtórzyć się w nas. Nie trudno, bracia i siostry, zauważyć, jak ołtarz i żłóbek upadabniają się do siebie, a powiem nawet więcej, nakładają się na siebie. Nad ołtarzem i nad żłóbkiem rozlega się ten sam śpiew aniołów: chwała na wysokości Bogu. Na ołtarzu pod eucharystycznymi postaciami jest obecny ten sam Jezus, który kiedyś po narodzeniu spoczął w żłobie. Ołtarz i żłobek otaczają ludzie, z radością witając przybywającego do nich Zbawiciela. W betlejemskiej stajni Jezus dał się adorować Maryi, Józefowi i pasterzom. Dał się adorować w ubogiej postaci nowonarodzonego dziecka. W konsekrowanej hostii adorujemy Go obecnego sakramentalnie w ciele i krwi, w duszy i bóstwie i dającego się nam jako pokarm na życie wieczne. A pójdę jeszcze dalej, bracia i siostry, w chwili komunii świętej serce każdego i każdej z nas staje się jakby żłóbkiem, w którym Najświętsza Maryja Panna składa swojego Syna. I to, co wydarzyło się w Betlejem, dzieje się każdego dnia we wszystkich kościołach na całym świecie. Również dziś, jak wtedy, w betlejemskiej nocy, to przyjście odbywa się w ukryciu. Wtedy przyjęła go grota, jaskinia, czy, jak my mówimy, stajenka. Dziś płyta ołtarza. W przeszłości delikatne ciało małego dziecka zakrywało jego bóstwo. Dziś to bóstwo ukrywa biała postać chleba. I tak jak wtedy w małym dziecku, tak teraz w konsekrowanej hostii jest rzeczywiście obecny Boży Syn. Bracia i siostry, myślę, że po tym wstępie już rozumiecie, dlaczego dzieciątko w naszej szopce, stajence, położone jest na symbolicznej białej hostii. I wobec tego cudu nad cudami przychodzimy w nocy do kościoła. Tylko dwukrotnie w ciągu roku odprawiamy mszę świętą w nocy, o zmroku. To pasterka i wigilia paschalna. Te ciemności, te światło, to jest jakiś teatr. Owszem, ale to ma znaczenie. To jest po coś. Ciemności nocy mają tu ważną wymowę. Wigilię, czyli dziś, Bóg przychodzi do ludzkości pogrążonej w ciemnościach, aby być z nami i swoją obecnością wnieść w nasze mroki boskie światło. A na Wielkanoc, przez swoje zmartwychwstanie, raz na zawsze wyprowadza nas z ciemności ku światłu nowego życia. Bez tego nasze życie nie miałoby sensu. To nowe życie staje się sensem naszego życia, tego tu i teraz. Pięknie wszystko już wiemy, przypomnieliśmy sobie, wszystko jest jasne, a jednak my mimo wszystko nadal jesteśmy pogrążeni w mrokach. I chyba nawet może nie widzimy by na świecie było jaśniej. Chociaż Bóg rodzi się na tylu ołtarzach, na całym świecie, w każdej chwili. Mało tego, wydaje się, że przyszłość jawi się jeszcze ciemniej. W wielu miejscach na świecie nie ma pokoju. Wojna goni wojnę. Nie będę wspominał, gdzie. Wszyscy wiemy, ile jest miejsc, o których nie wiemy, o których się nie mówi. W wielu naszych rodzinach nie ma pokoju. W wielu ludzkich sercach brak pokoju. Z wiarą też nie jest najlepiej. Według najnowszych danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w naszej umiłowanej ojczyźnie jest nas coraz mniej. W Europie jeszcze mniej. Chociaż katolików co roku na świecie przybywa. Centrum chrześcijaństwa zmienia swoje miejsce. A miłość? Co z miłością? Gdy wokół tyle nienawiści, mściwości, myślenia o sobie. I właśnie dlatego, bracia i siostry, rozpoczynamy dziś w całym Kościele Powszechnym, na całym świecie, rok jubileuszowy 2025. Chociaż jeszcze kilka dni do kalendarzowego roku 2025, liturgicznie rok jubileuszowy otworzył Ojciec Święty Franciszek dziś. Po co? By w tych ciemnościach dostrzec światło nadziei. Jest takie opowiadanie, pewnie niektórzy z was je słyszeli, bo kilka lat temu je opowiadałem na Roratach. O czterech świecach. Mamy jeszcze przed oczami wieniec adwentowy. Cztery zapalone na nim świece. Spokojnie płonęły. Było tak cicho, że słychać było, jak ze sobą rozmawiały. Pierwsza powiedziała: ja jestem pokój. Niestety ludzie nie potrafią mnie chronić. Jej płomień słabł, słabł, słabł i zgasł. Druga mówi: ja jestem wiara, ale stałam się zbyteczna. Ludzie nie chcą już znać Boga. Nie ma sensu, żebym dalej płonęła i również zgasła. Trzecia: ja jestem miłość. Nie mam już siły płonąć. Ludzie mnie ignorują, widzą tylko samych siebie, a nie tych, których powinni kochać. I nie czekając długo, i ta świeca zgasła. Nagle do pokoju weszło dziecko i zobaczyło trzy zgaszone świece. Przestraszone ze łzami w oczach wykrzyknęło do świec: co robicie? Musicie płonąć. I wtedy odezwała się czwarta świeca: nie bój się, dopóki ja płonę, zawsze możemy na nowo zapalić inne świece. Ja jestem nadzieja. Dziecko wzięło płomień nadziei i rozpaliło na nowo pokój, wiarę i miłość. I faktycznie tak jest. Tylko nadzieja, prawdziwa nadzieja, ta, która pochodzi od Boga, może rozświetlić nasze mroki. Nawet jak ludzkie prognozy są pesymistyczne albo nawet wprost beznadziejne. Ale wtedy, jakieś 2025 lat temu było podobnie. Naród wybrany i cała ludzkość kroczyły w ciemnościach przez czas mroków i pogaństwa. Panował Cezar August, wielkorządcą Syrii był Kwireniusz. Izrael żył pod okupacją, a Rzymianie próbowali na siłę narzucić mu pogańskie obyczaje. To rodziło opór. Zrozumiały opór. Z tego powodu religia Izraela schodziła na pozycje obronne, zamykała się za murami prawa, sama skazywała się na izolację. I to sprzyjało powstawaniu takich ruchów jak fundamentalizm, nieufność, fanatyzm religijny, szukanie różnych sposobów na przetrwanie. Kto wie, czy i dzisiaj nie jesteśmy świadkami takich tendencji. W różnych miejscach, w Kościele, w ojczyźnie, na świecie. I właśnie do takiej społeczności, do takiego świata, do takiego narodu, w takiej sytuacji i w tak trudnych realiach przychodzi Zbawiciel. I przychodzi w sposób zupełnie inny, niż się spodziewano. Żydzi, a zwłaszcza zeloci, to ci, którzy posługiwali się dobrze nożykami, dłuższymi i krótszymi, oczekiwali Mesjasza, który będzie wojownikiem, wodzem, który nie tylko ich wyzwoli spod panowania rzymskiego, ale wywalczy panowanie nad całym światem. Oni byli gotowi chwycić za miecz i wycinać po kolei jednego za drugim. A faryzeusze? Ci się spodziewali, że Mesjasz jeszcze bardziej uściśli prawo, wyjaśni jego zawiłości. Saduceusze zaś liczyli na znormalizowanie stosunków politycznych, na pokojowe układanie się z władzą. Czy dziś nie jest podobnie? Mamy współczesnych zelotów, faryzeuszów, saduceuszów. I do czyich oczekiwań miałby dostosować się Bóg? Jedno jest pewne. Gdyby Jezus przyszedł wtedy, z mocą, chwałą i władzą, w całym majestacie, wtedy na pewno wpisałby się w ten upolityczniony i czysto światowy scenariusz zbawienia. I tak się nie stało. Bóg posłał na świat swojego Syna w sposób, jakiego nikt się nie spodziewał. Urodził się nie w pałacu czy jakiejś klinice położniczej, lecz w stajni, w grocie, jakbyśmy to nie nazwali, nie był to pałac. Na jego narodziny czekały niewiwatujące tłumy, tak jak czekają na przykład na ogłoszenie papieża na konklawę. Nie, lecz zamknięte na głucho drzwi domów. Witały go nie przedstawicielstwa rządów i ambasad, lecz prości pasterze. A urodziła go nie jakaś królowa czy celebrytka, lecz prosta, nieznana nikomu dziewczyna. Wtedy nieznana. Bóg zaskoczył wszystkich. Bo nie jest zakładnikiem naszych wyobrażeń, naszych oczekiwań, lecz sam tworzy historię. Natomiast co my mamy w tym wszystkim do zrobienia? My mamy się w tę historię wpisać. Podczas naszych roratnich przystanków w adwentowe poranki, czyli na roratach, mówiłem, że mamy stać się uczestnikami tych wydarzeń, które dziś się stają na nowo. Bo to dziś narodził się nam Zbawiciel. Pierwszym wzorem dla nas jest święty Józef. Na pewno dla swojej żony, dla swojego dziecka, które lada moment miało przyjść na świat, chciał jak najlepiej. Ale gdy jego zabiegi i prośby nie przynosiły rezultatu, to on, popatrzcie, nie zrezygnował, nie poddał się rozpaczy, tylko wykorzystał taką szansę i taką opcję, jaka akurat była dostępna. A że była to grota, jaskinia czy stajenka, wykorzystał, co miał. Może i dobrze. Może było to opatrznościowe, bo przynajmniej ta młoda matka i jej dzieciątko mieli ciszę, może i więcej ciepła mieli niż gdziekolwiek, a może na pewno przytulniej i spokojnie. Tego zapewne zabrakłoby w przepełnionej gospodzie, gdyby tam przyszło Maryi urodzić. I wzorem są dla nas także pasterze z pobliskich pastwisk. Gdy usłyszeli anielskie objawienie, bez wahania zostawili stada i, jak śpiewamy, pobieżeli do Betlejem, by zobaczyć to, co się stało i złożyć swój prosty hołd. Pewnie niewiele zrozumieli, ale nie powstrzymało ich to od decyzji i ryzykownej nocnej wyprawy. Bracia i siostry, Boże Narodzenie to dla nas wciąż aktualne wezwanie, by nie poprzestawać tylko na świecidełkach, na tym całym blichtrze. To jest potrzebne, by nie poprzestawać na uczuciach, na nastrojach, na wzruszeniach. To jest potrzebne, by nie poprzestawać na potrawach wigilijnych. One są ważne, ale by nie poprzestawać. tylko szukać jak Józef, by ruszyć się z miejsca tak jak pasterze i odkryć, że tak jak wtedy, jakieś 2025 lat temu, w małym dziecku, tak teraz w konsekrowanej hostii jest rzeczywiście obecny Boży Syn. A wszystko po to, aby w naszych sercach nigdy nie zgasła nadzieja. I aby każdy z nas, tak jak to dziecko z tego opowiadania, mógł być narzędziem gotowym swoją nadzieją zawsze rozpalić wiarę, pokój i miłość wokół tych, wokół których żyjemy, mieszkamy, uczymy się, pracujemy, wokół których jesteśmy. Amen.